Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Witam się Barbara. Program realizuje Joasia. Witam Joanno. Drodzy Państwo, dzisiaj o takiej porze jak kiedyś, dawniej. I zdaje się, że w najbliższym czasie tak będzie, że czasami będzie o 10 audycji, a czasami o 13. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi audycjami, to bardzo proszę, może jakoś tak być czujnym. Drodzy Państwo, dzisiaj temat towarzyszenie osobie ciężko chorej, towarzyszenie osobie w chorobie terminalnej. Ten temat już w tych audycjach i myślę, że też w innych audycjach w Radiu Maryja, on już był podejmowany przez 20 lat działania radia, to wiadomo. Natomiast dzisiaj podejmiemy go troszeczkę, postaramy się go przeprowadzić troszeczkę w inny sposób, dlatego że inspiracją do dzisiejszej audycji jest książka, którą przeczytałam przed tygodniem. Przysłana mi książka z wydawnictwa Flos Carmeli z Poznania, wydawnictwa Karmelitów. Książka, którą przeczytałam, powiem tak, z dużym przejęciem, z wielu względów, ale to może się ujawni w czasie audycji. Książka pod tytułem Dwie kobiety, jedna nadzieja. Autorką książki jest pani Malina Star-Godycka i właśnie panią Malinę Star-Godycką. Witam bardzo serdecznie w studiu. Witam pani Malino.
Witam wszystkich zebranych przy głośnikach i każdego z osobna i ciebie też, Oleńko, bo Oleńka jest też pacjentką, która leży w domu.
Tak. Witam też przedstawiciela, a może jakiegoś dyrektora? Nie wiem, nie spytałam przed audycją.
Nie, zwykły szeregowy pracownik pana wydawnictwa Flos Carmeli. Witam serdecznie.
Pana Grzegorza Kaczorowskiego. Wydawnictwo Flos Carmeli. Wydawnictwo Karmelitów, nie Karmelitanów. Właśnie, Karmelitów Bosych z Poznania. Już o pewnej książce z tego wydawnictwa mówiliśmy kiedyś, panie Grzegorzu. Mówiliśmy o książce, która była poświęcona niewidzialnemu klasztorowi Jana Pawła II, który we Francji, na południu Francji, w Prowansji utworzył Martial Codu, diakon świecki. A więc to wydawnictwo jest nam już jakoś znane. Trzecim naszym gościem jest pani Małgorzata Wańdoch, która jest, jakby to powiedzieć, jest wolontariuszką hospicjum Palium w Poznaniu. Tak sobie pomyślałam, jakby to powiedzieć. Chciałam jakoś tak użyć jakichś słów, że pani właśnie pomaga osobom umierającym.
Wystarczy słowo
ale właśnie, ale doszłam do wniosku, że ktoś, kto ma do czynienia z osobami chorymi ciężko, to wie, co to znaczy wolontariusz, że jest to osoba, która ma kontakt i ma bardzo dużo doświadczeń w tym kontakcie z osobą niepełnosprawną, chorą. Jest jeszcze czwarty gość, ale czwarty gość się odsunął od stołu, więc nie będę witała. Ale powiem, że jest to siostra pani Maliny. Bardzo serdecznie panią witam. Drodzy Państwo, zaczynamy wobec tego 5 minut wstępu, długo. Zaczynamy wobec tego nasze spotkanie. Pani Malino, tak na początku zwykle dobrze byłoby, żeby pani troszeczkę powiedziała o sobie, żeby jakoś tak radiosłuchacze zbliżyli się do pani.
Więc przede wszystkim jestem poznanianką z Jeżyc. Poza tym jestem matką. W tej chwili już panny na wydaniu. Mhm. Jestem właścicielką dużego, wielkiego psa, Bernardyna. Poza tym mam wiele, wiele wspólnego z, jeżeli mogę pochwalić się tym, to miałam wiele wspólnego z profesorem Łuczakiem i z hospicjum. Moje przygody z książkami zaczęły się dawno temu i właśnie chciałam powiedzieć, że zaczęłam swoją drogę autorską tłumacząc światowy bestseller Życiodajna śmierć Elisabeth Kübler-Ross.
Tak.
A teraz pisząc tą książkę właściwie jak gdyby dalej towarzyszy mi ten sam temat. Tylko to, jak powiedziałam do pana Grzegorza, na Nobla jeszcze czekam.
Ale ponieważ pani mieszka w Szwecji,
więc już
to
nie
może,
dam. Nadzieja
może
jest.
Po znajomości jakoś.
Tak jest,
tak,
może po znajomości.
Tak.
Także naturalnie temat jest bardzo aktualny.
Jak długo pani mieszka w Szwecji, bo to też jest ważne.
Od 100 lat.
A więc życie, na codzienne życie to Szwecja, tak?
Tak jest.
Czasami i tylko Polska.
Tak, i bardzo, bardzo są to życiodajne tutaj pobyty.
I napisała pani książkę, która jest dokumentem, która jest świadectwem towarzyszenia osobie umierającej, bliskiej bardzo osobie, przyjaciółce, tak, towarzyszenia to, w odchodzeniu, w umieraniu.
To znaczy, ja słyszałam, pani redaktor, inne słowo, tak? I to kto powiedział, jeden z ojców karmelitów, tak? Że to jest towarzyszenie nie w umieraniu, tak? Tylko w towarzyszenie w przechodzeniu.
Przechodzenie, to takie jest bardzo górnolotne, powiedziałam.
To jest bardzo piękne słowo, no to jest przechodzenie. Także to, muszę powiedzieć, że zareagowałam na to słowo.
Tak, często się mówi, że przechodzimy tylko do tego drugiego świata, prawda?
Tak.
Jak umierał ojciec święty Jan Paweł II, to wszyscy właściwie używaliśmy tego słowa. Nie mówiliśmy, ojciec święty umarł, tylko przeszedł do domu ojca, odszedł do domu ojca, prawda?
Tak, bo nie chcemy tracić osób nam bliskich, osób, które kochamy. Nie chcemy być odseparowani od nich na zawsze. I właściwie ta nadzieja, że się zobaczymy, staje się dla nas absolutnie niezbędna. Tak. Dlatego, że teraźniejszością, tą bardzo trudną teraźniejszością, którą żyje każdy chory i każdy bliski chorego, można żyć tylko wtedy, kiedy ta teraźniejszość zawiera pierwiastki nadziei.
Nadziei, tak.
Tylko że niebo nie jest puste.
Tak.
I że rzeczywiście, że co prawda nadzieja jest, zawiera ten element wiary, ale że to jest właściwie most. Nadzieja jest mostem między tym życiem, a przyszłością, która jest dla nas może nie całkiem znana. Tak jak profesor Kołakowski powiedział, prawie nic nie wiemy o tym, ale ta przyszłość jest.
Wiem już troszeczkę, kim pani jest. Troszeczkę zaznaczam. Natomiast dobrze by jeszcze powiedzieć, kim była osoba, z którą pani tak blisko była, która...
To była szalenie bliska osoba. Bliska osoba i muszę powiedzieć, że bliskość znajomości z młodych lat jest niepowtarzalna.
Pani były razem w szkole.
Byłyśmy razem w szkole i potem spotykałyśmy się w życiu nieprzypadkowo, ponieważ ja osobiście jestem zwolenniczką teorii, że przypadków nie ma. Wtedy życie jest bardziej ciekawe i bardziej jest fascynujące. Po prostu osoba bliska sercu, bardzo bliska sercu. Ja chyba też i tutaj chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Czy można?
Proszę bardzo. Mikrofon otwarty. Proszę bardzo.
No, ale cierpliwość może ograniczona.
Zobaczymy.
Chodzi mi o zawierzenie między ludźmi. Bliskość musi opierać
pani,
się na zawierzeniu
między pani
ludźmi.
To pani Malino, to może, bo chciałabym jakoś tak, żebyśmy przeprowadzili według pewnego takiego
schematu,
jakiejś takiej myśli, dobrze? O tym zawierzeniu na pewno będziemy mówić, bo przez tę książkę przewija się właściwie ciągle, jak leitmotivem, właściwie jest zawierzenie,
tak
problem
jest.
Zawierzenia,
tak.
Prawda?
I proszę mi pozwolić na tą maleńką dygresję.
Proszę
mi pozwolić. Proszę. To zawierzenie zaczyna się od zawierzenia, że ja pani wierzę i pani mnie wierzy. I dlatego możemy razem możemy iść tą drogą. W momencie, kiedy pani ja przestanę wierzyć i pani mnie przestanie wierzyć, to pójście razem wspólną drogą będzie trudniejsze. Ja muszę pani ufać, że nawet jak ja na panią nakrzyczę teraz, tak, albo pani na mnie, że po prostu to nie ma znaczenia.
Tak.
Dla audycji. Jest,
tak, oczywiście.
Nakrzyczymy na siebie po
tak,
audycji.
Tak, oczywiście. Chciałam zapytać, dlaczego pani napisała tę książkę? Rozumiem, pani bohaterka książki, Prudencja pani ją nazywa, była ciężko chora, ale dlaczego pani, bo pani zaczęła tę książkę pisać już właściwie będąc z nią, będąc blisko z nią, robiąc notatki.
Nie całkiem mi się zgadza. To proszę jest po bardzo prostu kwestia tego, że nie miałam wyjścia. Aha. No nie ma wyjścia. To jest osoba, której świadectwo życia było tak ważne,
że trzeba było,
a poza tym motyw, że tak powiem, który każdy z nas ma i który Prudencja miała w szczególności, to był motyw, żeby być pożytecznym dla innych, żeby to życie miało sens dla innych. I jej doświadczenie, jej umiejętność dzielenia się, jej odwaga, jej szczerość, jej, powiedzmy sobie, gotowość do podzielenia się swoim cierpieniem, swoim życiem.
Była tak zniewalająca, że trzeba
to było... po prostu przed tym nie można było przejść obok tego. Są pewne pewni ludzie, którzy przechodzą niezauważalni, nie zawsze są opisani, są równie wielkimi bohaterami jak ci opisani, no ale jeżeli jest możliwość, że ktoś swoje życie da większej ilości osób niż samej rodzinie, no to trzeba tą szansę wykorzystać. A ona chciała.
W książce, o której mówimy, której pani jest autorką, przypomnę radiosłuchaczom, że rozmawiamy dzisiaj z panią Maliną Star-Godycką, która jest autorką książki Dwie kobiety, jedna nadzieja. Książki, która, trzeba to powiedzieć, została napisana w języku szwedzkim, a później dopiero przetłumaczona na polski w języku szwedzkim.
Tak
bardzo osobiste doświadczenie. Rozumiem, że pani jest bardzo, jak pani powiedziała, 100 lat w Szwecji, a więc język Szwecji nie stanowił żadnego problemu, ale jednak książka jest tak jednak osobista, tak bardzo też dużo mówiąca o pani.
Tak.
I napisać to w języku szwedzkim, to wydaje mi się, że jest bardzo interesująca sprawa. Dlaczego?
Tak, szwedzki. Interesująca sprawa, ale można powiedzieć, że tu pewne, nawet bym powiedziała, że może było mi łatwiej napisać dlatego, niż po polsku, dlatego że po polsku mam bardzo, że tak powiem, no słownictwo moje po polsku jest troszeczkę większe od słownictwa szwedzkiego. W związku z powyższym nawet przyszło mi to z pomocą, że nie był, szwedzki nie był moim językiem macierzystym, z tej prostej przyczyny, że mogłam się bardziej koncentrować na sensie sprawy niż na kwestiach językowych. Ja nie jestem lingwistą i nie mam, że tak powiem,
ale jest
wglądu.
Pani autorką już kilku książek, tak? Więc...
Ale tutaj muszę powiedzieć z zażenowaniem. No trochę wtedy mój pióropusz jest mniejszy z tego powodu, ale właśnie ta ścisłość języka szwedzkiego.
Konkretność.
Książka dostała właśnie pochwały za niezwykłą ścisłość i konkretność i jędrność. A ta jędrność czasem wynikała po prostu z... Z czego, panie Grzegorzu? Z czego
mówimy o krytyce
szwedzkiej. Tak, że jędrność
na
języka...
krytykę polską jeszcze czekamy.
Pan Grzegorz Kaczorowski, tak. Flos Karmeli. Tak. Proszę bardzo, z czego?
Nie wiem, nie znam do końca całej krytyki szwedzkiej. Czekamy na głosy krytyków polskich. Nie znam również szwedzkiego, więc nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast język, którym operuje pani Malina, język, w którym pani napisała tę książkę, już przetłumaczoną na język polski, jest, widać, że językiem osoby, która już od jakiegoś czasu nie żyje w Polsce. To jest komplement, dlatego że już dzisiaj mało kto tak mówi ładnie i pisze tak ładnie po polsku.
Tego się nie spodziewałam.
Tak, ale...
Państwo pani, sami ocenicie.
Pani Malino, jak została książka w Szwecji przyjęta? Bo to ciekawe, to jest zupełnie inne społeczeństwo. No przynajmniej tak Polacy myślą, że sekularyzacja w Szwecji już jest no, wysoko posunięta, a jednak książka ma wymiar, wydźwięk religijny.
Właśnie, tutaj chciałabym powiedzieć, że książka troszeczkę po szwedzku, wychodząc po szwedzku, trochę jak gdyby zafascynowała, dlatego że pojawiły się reakcje i w gazetach kobiecych, to znaczy w gazetach, których odpowiednik
no nasze jakieś
tak. I w pismach ekumenicznego charakteru i filozoficzne różne pisma i gazety codzienne. I dla mnie to była ogromna niespodzianka, dlatego że książka ma wyraźnie charakter książki o profilu chrześcijańskim. Podczas kiedy, nie ukrywając, tam rzeczywiście jest dużo o katolicyzmie.
I o relacji naszej z Bogiem, prawda?
O relacji naszej z Bogiem. I książka została przyjęta, natychmiast została wydana. Tylko po miesiącu ja wysłałam maszynopis. I książka została natychmiast przyjęta. To było bardzo zdumiewające. Ja sama się zdziwiłam. No i reakcje są różne. Miałam teraz, kiedy byłam u pani koleżanki w radio w Sztokholmie, była taka audycja, która nazywa się Wiara i Ludzie. I pani koleżanka wypytywała mnie bardzo na temat książki i zadała jedno bardzo takie, jak gdyby prowokacyjne pytanie. I pyta mnie, no bardzo pięknie, książka piękna i ten język naturalny, tak? I to wszystko, ale widzi pani, i pani opisuje pani problemy eschatologiczne, czyli nieba i ziemi, i opisuje pani, jak robicie krupnik, i opisuje pani, jak bawicie się kosztem księży, jeździcie do muzeów. Rzeczy codzienne przewijają się, że tak powiem, z różnymi filozoficznymi dywagacjami. Ale wie pani, mówi do mnie, mnie jakoś tak wydaje się, że to wszystko, to całe zawierzenie koleżanki, czyż to nie wynika z tego, że ona była w sytuacji bez wyjścia podbramkowej? No więc cóż, trzeba prawda, zawierzyć. No trzeba się trzymać jakiejś, tonący trzyma się brzytwy, prawda?
No tak, tak.
I to była bardzo, bardzo taka uwaga, która wzbudziła
Można się zadumać nad tym. Można się zadumać, tak.
Ja mam swoją odpowiedź i w książce jest ta odpowiedź. No i mam nadzieję, że czytelnicy
i mam nadzieję, że pani Malina, jest już 19 po 13, więc już nie mamy tak dużo czasu. Musimy przejść, co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, pani Malino, że również o zawierzeniu będziemy mówić, ale najpierw na razie tak się, że tak powiem, krążymy. Czym jest to towarzyszenie osobie? Czym jest to bycie z osobą tak ciężko chorą? Jakie największe pani widzi problemy?
I tutaj pani też redaktor, jestem wdzięczna za to pytanie. Bo to być z kimś, być. Ale
tak
często
mówimy, że nic nie potrzeba, tylko wystarczy być. Tak. Ale co to znaczy?
Tak? No więc tu się zaczyna problem. Więc być. I teraz człowiek na przykład bardzo, bardzo mi pomogło ostatnio, pomogło jak gdyby doświadczenie, które zrobiłam na przystanku autobusowym wczoraj w Poznaniu, gdzie spotkałam chłopca, który powiedział, że chłopca, który miał 14 lat, czy 15 mniej więcej, i zaczęliśmy rozmawiać na przystanku i on powiedział, wie pani co, mama mi umarła i musiałem zmieniać pampersy i musiałem być z mamą cały czas i dlatego do szkoły nie chodzę. I to było na Fredry, naprzeciwko Kolegium Minus. Mm-hmm. I wstrząsnął mnie ten chłopiec. I zapytałam się właśnie, jak to było być. Mm-hmm. On mówi, no, jak mama mówiła, to ja słuchałem. No i potem opowiadałem jej, co się zdarzyło. No po prostu byłem sobą. Mm-hmm. I to właśnie...
Być to znaczy być sobą,
być
tak?
sobą, tak. I to wydaje mi się, że ten chłopiec odpowiedział, co prawda ja tam napisałam też w książce cały, że tak powiem, stronę czy pół strony, jak to trudno być mm-hmm. sobą. Jak to trudno być sobą. I jak trudno się nauczyć, co w nas jest najcenniejsze. Czym możemy, mm-hmm. czym możemy po prostu kogoś uraczyć? Bo...
Tak, bo często mamy tylko takie poczucie, że idziemy i załatwiamy jakieś sprawy, prawda?
Tak,
że
ale chodzi o to, że
mamy... myjemy chorego tak. i tak dalej, ale może jeszcze o coś innego chodzi.
Właśnie nie? o to, żeby być... Tak. Teraz tak. Mm-hmm. Przypuśćmy sobie, że pani umie ugotować krupnik, a ja umiem podlać doniczki.
To
i
chyba
pani
odwrotnie,
przychodzi...
odwrotnie. Ja umiem podlać, a pani krupnik z tej książki wynika, tak. pani Malino.
Ale jeżeli ja zacznę podlewać, jeżeli odwrotnie będzie, tak? to wtedy narobimy wielkiego ambarasu i chaosu. Mhm. Natomiast przypuszczam, że każdy z nas, wszyscy mamy jakąś powiedzmy zdolność, tak. czy jesteśmy jakąś cechę charakteru. Mhm. I musimy wydobyć ze siebie to, co jest
przyjemne, dla nas,
dobre, tak. no bo nie wykluczam, że coś dobrego tam...
To najcenniejsze w nas.
Tak. I teraz trzeba mieć też trochę pokory naturalnie, mhm. prawda?
Tak.
W moim przypadku na przykład ja musiałam się nauczyć pokory, dlatego że mnie się wydawało, że chciałam być po prostu najlepsza, najbardziej nieodzowna, najważniejsza, umieć wszystko robić, umieć i usmażyć kotlety, i porozmawiać o Tischnerze, i zobaczyć, czy lekarstwa się zgadzają. Po prostu tak, wszystko tak, chciałam oczywiście. Zrobić, dlatego wszystko.
I kontakt z Prudencją,
i chciałam
jak
być
omnipotencja.
Właściwie powinnam mieć na imię w książce omnipotencja.
Aha, tak.
Nie sapiencja, tylko mhm. omnipotencja.
Pani Malino, pozwoli pani, że oddamy głos pani Małgorzacie, która jest wolontariuszką w hospicjum i która na co dzień ma do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, chorymi właściwie terminalnie. Jak być? Co jest takie może podstawowe w byciu z osobą umierającą?
Znaczy, ja nie mam tak głębokich doświadczeń jak pani Malina, bo moje towarzyszenie chorym nie jest towarzyszeniem codziennym. My mamy dyżury, ja przychodząc do hospicjum muszę ciągle pamiętać, że dla tego pacjenta, do którego ja przychodzę, i dla mnie jutra może nie być. Jest mhm. w tej chwili tylko tu i teraz. Mhm. I ja zupełnie chyba inaczej podchodzę do pacjenta niż pani Malina do swojej przyjaciółki, z którą była na co dzień przez długi okres czasu, bo to jednak okres prawie 3 lat. Dla mnie każdy pacjent jest inny i ja każdego pacjenta powinnam wysłuchać nie tylko słowami, ale reagować na wszystkie jego niewerbalne sygnały.
Na sygnały, tak.
I sama pilnować siebie, żeby mój przekaz niewerbalny w żaden sposób nie dotknął pacjenta. Czyli jeżeli ja opatruję mu ranę, która jest dla przeciętnego człowieka raną nie do przyjęcia,
niemiłą, tak.
niemiłą mhm. nawet nie na sam widok, ale i zapach, który
tak,
ta rana.
Tak.
Muszę uważać, żeby nie dać odczuć mhm. pacjentowi, że mnie to odraża. A czasami tak jest,
tak.
bo ja też jestem tylko człowiekiem, mm-hmm. my jesteśmy tylko ludźmi i mm-hmm. takie sprawy pielęgnacyjne dla nas też są trudne. Ale też muszę uważać na każdy uśmiech pacjenta, na jego wzrok, którym on mnie szuka. Szuka mojego wzroku, szuka ode mnie jakiegoś potwierdzenia, że on jeszcze jest. I to mm-hmm. jest chyba takie bycie. Czasem wystarczy, że usiądę i chwycę za rękę i tak sobie posiedzimy. Czasami porozmawiamy, ale w hospicjum pacjenci w większości są pacjentami słabymi, którym więcej jak właśnie dotyk, te sprawy pielęgnacyjne, okazanie takiej godności, szacunku dla niego samego jest dla nich najważniejsze. I czasami ja widzę, jak teraz miałam takiego pana pacjenta, przy czynnościach pielęgnacyjnych, które były rzeczywiście trudne, i on to znosił z taką godnością. 3 kobiety go myły, przebierały i on potem na końcu tak na mnie spojrzał i mówię: panie Antoni, chyba najtrudniejsze jest to, że pan musi nam się poddać. Mówię, nie ból, nie cierpienie tak, fizyczne, tylko psychiczne, że ktoś musi za pana robić te czynności, które człowiek nam się wydaje coś normalnego. Pójść do łazienki, umyć głowę, umyć ręce. I on tak na mnie spojrzał i łzy mu poleciały. Mówi, wie pani, pani pierwsza powiedziała to, co we mnie siedzi od dłuższego czasu. Mm-hmm. Że ja muszę się z tym pogodzić, że to jest trudne. I szczerość. Myślę, że szczerość jest dla pacjenta najważniejsza. Pacjenci wyczuwają, jeżeli jest się nieszczerym, jeżeli podchodzę do pacjenta, on mnie jakoś tam odraża i pacjent to wyczuje. Mm-hmm. Od razu wyczuje. I czasem nawet mam takiego pacjenta teraz, który... Ja wiem, że on mnie nie lubi, bo pacjenci też wybierają mm-hmm. sobie wolontariuszy, tak, opiekunów. Lubi moją koleżankę, której teraz nie było i była kolacja, nie chciał jeść. Ja mówię, panie Andrzeju, ja wiem, że pan mnie nie lubi, ale mówię, zjeść trzeba. Mówię, nie ma Kazi i ona nie pomoże dzisiaj. No i zaczął się śmiać i mówi, no dobra, to jemy.
Przełamały się.
I to jest coś takiego, które... No, to jest to bycie, to zwykłe bycie, zajrzenie, podtrzymanie za rękę, taka naturalność. To nie są... Dlatego ja czasami się bardzo peszę, jak ktoś mówi, o, wolontariuszka, to ty musisz być ale silna, ale nie wiem.
Tak.
Nieprawda. My jesteśmy tylko ludźmi i
chodzi o to, żeby być tymi ludźmi.
Być ludźmi, być sobą. Tak. Chorzy nie czekają na żadne wielkie akty poświęcenia i jakieś takie... Mm-hmm. Oni tam są... Z reguły są rodziny przy nich, więc ja czasami nawet zauważam, że my bardziej jesteśmy potrzebni rodzinom, mm-hmm. którzy czuwają, którzy tam są przy chorych, niż samym chorym. Mm-hmm. I dla mnie najtrudniejsza jest relacja właśnie wolontariusz-rodzina. Najtrudniej jest mi czasami powiedzieć coś rodzinie, bo oni patrzą na nas z taką nadzieją w oczach, że powiemy... A będzie jeszcze dobrze, lepiej, że będzie lepiej.
Pani Zosiu, pani coś takiego powiedziała, że chory jest zawsze pół kroku przed zdrowym.
Tego nas uczą, bo każdy wolontariusz musi przejść taki półroczny kurs i tego nas uczą właśnie, że żeby zawsze patrzeć na chorego, on idzie do przodu, a my za nim jak ten cień. Mhm. Mamy, on nas uczy, jak chce przejść na tą stronę i jak to ma wyglądać.
Tak, dziękuję pani i pani Małgorzato. Pani Małgorzata Wańdoch, która... Wańdzioch, przepraszam.
Nie ma pani.
Która jest wolontariuszką w hospicjum Palium w Poznaniu. To w tym, co pani mówiła, jest tak dużo elementów, że no, nie starczy nam audycji, ale...
Drugą możemy zrobić.
Pewnie tak. Pewnie. Zresztą wiele razy już mówiliśmy, ale tu jest skład nasz inny i zawsze jest ta audycja inna, jak są inne osoby. Ale pani Małgorzata mówiła o tym, że trzeba się uczyć, że wolontariusze są przygotowywani i tak dalej. Pani Malina na określonym etapie swojego bycia, towarzyszenia Prudencji, swojej przyjaciółce, też poszukała pomocy, prawda?
No trzeba, musimy sobie dawać pomoc wzajemnie i jeżeli na przykład nie wystarczy tylko...
Bo też pani nie wiedziała, co się dzieje. Ja chcę wszystko, co dobre, ale nie bardzo...
No tak, no nie wiadomo, no miłość nie wystarczy, trzeba mieć kompetencje. I sama kompetencja też nie wystarczy, trzeba kochać, więc teraz połączyć trzeba te dwie rzeczy, kompetencje z miłością. A podobno, jeżeli się więcej rozumie, to można więcej kochać.
Tak, tu...
Tutaj takie właśnie, wydaje mi się, że to jest właściwie klucz, że nie wystarczy kochać. Trzeba rozumieć i trzeba się uczyć.
Tak.
Znaczy, czy ja mogę jeszcze...
Proszę bardzo, pani Małgorzata.
Mój tata odchodził rok temu właśnie, teraz mija rok od tego czasu, też chory na nowotwór i na szczęście ostatnie dni właśnie spędził w hospicjum, za co jestem bardzo losowi wdzięczna, bo to, co przechodziliśmy w szpitalu, to jest w ogóle temat na osobną audycję, ale nieważny w tej chwili. I często sobie myślę, że gdybym ja wiedziała to, co teraz wiem, jak mój tata był chory, moja opieka, mój kontakt z tatą przez te ostatnie dni zupełnie inaczej bym wyglądał.
To samo ja dostaję listy od czytelników.
Wydaje mi się, że dlatego tak ważne jest mówienie o tym i ciągle uczenie ludzi, żeby szukali pomocy nie tylko dla tego chorego, ale dla siebie, żeby ktoś im też wskazywał drogę, jak być przy tym chorym, bo to jest naprawdę trudne, a przy bliskim chorym
jeszcze trudniejsze. Bardziej, tak, bo nie mamy dystansu.
Nie mamy dystansu, dotyka to nas tak, bardzo.
I... Bo umieramy razem z tym człowiekiem, który umiera.
Tak, pani Malino, dzięki pani Małgorzato, właśnie to jest to. Właśnie umieramy z tym człowiekiem.
Takiego, że umiera tak samo, nasza historia, umiera nasza tożsamość. Umieramy wolno i pieczołowicie.
Tak. Drodzy Państwo, godzina 13:31 już w zasadzie. Nie wiem, pani Malino, pani Małgorzato, moi drodzy goście, tak zwykle jest, nie słuchacie tych audycji, ale powiem wam, że po pół godzinie rozmowy w studiu oddaje się głos radiosłuchaczom, ale dzisiaj jeszcze mogą właściwie Państwo już może telefonować. Nie wiem, Joasiu, co ty na to, ale już jest telefon? Chyba nie, jeszcze nie. Ale ja podam może telefony, a jeszcze chciałabym spytać panią Malinę o to zawierzenie, bo to my, takie mam poczucie, żeśmy tak dotknęli tylko malutko.
Więc właśnie testament, książka.
To może jeszcze nie będę mówiła telefonów, jeszcze porozmawiajmy. Jeszcze
chodzi mi o pani redaktor. Bardzo pani dziękuję jeszcze raz teraz za to pytanie o zawierzenie. Jestem pani naprawdę wdzięczna, dlatego że inaczej nie poruszylibyśmy głównej sprawy książki.
Przepraszam bardzo. W pewnym tutaj na skrzydełku książki jest pewna recenzja, gdzie ktoś mówi, że to historia wiary. Ja sobie pomyślałam, historia zawierzenia raczej, prawda? Tak.
Tak.
Proszę.
Nie tyle historia, ile praktyka zawierzenia, powiedziałabym. Tak. Zawierzenie w praktyce.
Tak.
Bo historię i teorię zawierzenia to wszyscy mamy na własny użytek. Chodzi o to, że zwykle uważamy, ja będę mówić o sobie raczej. Dla mnie postać Prudencji i jej cała postawa życiowa w tych, zdawałoby się, sytuacji bez wyjścia była punktem zwrotnym, może nie w pojmowaniu religii, ale zmieniła pewne aspekty tego pojmowania. Mianowicie dawniej zwykle uważałam, że to 10 przykazań i naturalnie dalej zgadzam się z 10 przykazaniami.
Całe szczęście.
Całe szczęście, tak. Natomiast Prudencja zwróciła moją uwagę na niesłychanie ważny i centralny aspekt życia, mianowicie zawierzenie.
Tak.
Zawierzenie. I to zawierzenie było dla mnie osobiście punktem, znaczy niesłychanie wiarygodne. Wiarygodne, było silne, także prawdopodobnie mogłabym to w dwóch słowach powiedzieć. Zawierzenie działało u Prudencji.
Tak.
I teraz pytanie jest, w co zawierzyć i jak zawierzyć? Co przez to rozumiem? Co przez to rozumiem?
Bo jak to jest rozumiała też klucz. To Prudencja?
Jak rozumiała to Prudencja? I to jest definicja za $1,000,000. Zawierzenie chodziło o to, żeby nie wierzyć w to, że będzie dobrze, jak będzie, kiedy ja uważam, że będzie dobrze, tylko bez względu na to, jak będzie, będzie dobrze.
Tak.
I tu muszę powiedzieć, że Prudencja jest absolutnie moim jak gdyby przewodnikiem po wierze. Stała się przewodnikiem po wierze. Bo teraz ja muszę rzeczywiście się zastanowić, jak ja to pojmuję.
Tak.
Co znaczy dla mnie zawierzyć? Co to znaczy?
W zasadzie
zawierzyć, że pani... Tak. Że będzie tak wszystko, jak sobie uplanowałam? Tak. Czy też mimo wszystko, że nie będzie tak, jak sobie zaplanowałam, że będzie dobrze? Przypuśćmy, że ta audycja. Jak zawierzam? Zawierzam, że wszyscy państwo, którzy jesteście teraz przy głośnikach, cokolwiek sobie możecie skorzystać z tej, czy z książki, to jest tej książki Dwie kobiety, jedna nadzieja, czy z tego, co pani mówiła, pani Małgorzata, czy z tego, co pan Grzegorz powiedział, czy pani redaktor. no, że coś państwo skorzystacie, bo przecież o to chodzi, że wszyscy chcemy robić w życiu coś, co drugim przyniesie pożytek. Ale drugim, co mogę zrobić? Ja mogę przyjechać ze Szwecji, ja mogę tutaj siedzieć w studium, ja mogę się naprawdę starać, proszę państwa, staram się jak mogę, żeby w tej chwili streścić, że tak powiem, książkę.
Powiedzieć to, co jest istotą.
Powiedzieć, tak, co jest istotą książki. No i mam nadzieję, że Prudencja tutaj siedzi ze mną i mi pomaga.
No,
bo
na pewno to, dlatego na pewno ja to jest. Przywołałam na początku audycji Prudencję.
Także to, ale więcej nie mogę zrobić. I rezultat nie do mnie należy. I ojciec Wilfried Stinnesen, który mnie wyekspediował tutaj do Szwecji, powiedział, no to jedź, ale pamiętaj, że nie w twoich rękach w końcu wszystko leży.
Jeżeli pani odwołała się do ojca Stinnesena, to powiem tak, że wielokrotnie w tych audycjach, bardzo proszę powtórzyć mu, w tych audycjach cytuję ojca Wilfrieda.
Bardzo dziękuję. Zobaczymy się w 14 czerwca o 16.
To proszę powiedzieć, że jest takie Radio Maryja.
Tak. No, z przyjemnością,
i właśnie i tak dalej, i tak dalej. A ja cytuję bardzo wiele razy.
Muszę powiedzieć, że ktoś na wieczorze autorskim parę dni temu, ktoś do mnie podszedł i powiedział, że Wilfried uratował mi życie. Przez swoje książki.
Wilfried jest karmelitą, to trzeba powiedzieć, bardzo znanym. To, i muszę... to zresztą ja tu wiele razy mówiłam, nie będę powtarzała. Drodzy państwo, pani Malino, oddajemy głos radiosłuchaczom. Teraz wydajemy tutaj państwa na jak to się mówi? Radiosłuchaczom. Wydajemy radiosłuchaczom. Przepraszam, że takie moje zamieszanie, ale patrzę na dwie strony. Drodzy państwo, godzina 13:37 w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Dzisiaj rozmawiamy o książce Dwie kobiety, jedna nadzieja. Autorką książki jest pani Malina Star-Godycka. Pani Malina, autorka, jest w studiu. Oprócz tego w studiu jest pani Małgorzata Wandzioch, która jest wolontariuszką hospicjum w Poznaniu. Jest pan Grzegorz Kaczorowski, który nie wiem dlaczego chodzi po studiu, który jest z wydawnictwa Flos Karmeli. I teraz jeszcze można by powiedzieć, panie Grzegorzu, że ta książka będzie w księgarniach katolickich czy jakichś, tak? Będzie
mamy nadzieję, że znajdzie się ona również w księgarniach innych, ponieważ to dotyczy tematu uniwersalnego, tak? Ona nie jest ściśle jakoś związana tylko z katolicyzmem. Tak, ale głównie księgarnie katolickie i oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.floskarmeli.pl.
No,
tutaj też można zamówić, czy internetowo, telefonicznie.
Tak, książka, powiem tak, może być poradnikiem, powiedziałabym. Ja tutaj przed audycją się troszeczkę państwu dzieliłam swoim osobistym doświadczeniem i być może dlatego taka byłam przejęta, że podobnie jak pani Malina, 22-23 lata temu byłam uczona bycia przy osobie odchodzącej. Pani Malino, pani chciała jeszcze coś powiedzieć, bo widzę, że pani patrzy...
Dlatego, że pani zrobiła taką miłą atmosferę tej rozmowy, że odważam się jeszcze coś powiedzieć. Można?
Proszę. Radio słuchacze mianowicie czekają na telefony, nałączyli się z nami, ale proszę.
Po prostu chodzi mi o to, że te dwa światy, o których mówimy, świat chorych i świat zdrowych, cały czas podkreślamy tę gdyby dwojakość tych światów. A ja wpadłam na pomysł, że właściwie to jesteśmy jednym światem.
No naturalnie, tak.
I że to, co nas łączy, to jest wspólny mianownik, to jest właśnie to cierpienie. I wydaje mi się, że wszystkie cierpienia, które Prudencja miała i wszystkie cierpienia, które mają wszyscy państwo, którzy słuchają.
I my tu w studiu.
I wszyscy my w studiu i wszyscy nasze rodziny,
Joasia,
nasi bliscy.
Na pewno.
I nawet pani za szybą.
Tak.
Że właściwie te wszystkie nasze gwoździe, po których stąpamy, czynią nas jedną ludzką rodziną i właściwie... To, co nie możemy się tak rozgraniczać. Znaczy nie możemy...
No o to chodzi.
Nie tyle rozgraniczać. Proszę mi pomóc.
Nie możemy tworzyć dwóch światów. Mamy tworzyć jedną ludzką rodzinę.
Tak, może dwóch obozów. Tak. Nie możemy siedzieć w dwóch obozach. chociaż to jest
tak,
trudno.
Pani Malino, ja taką mam nadzieję, że też te, zresztą powtarzamy tutaj często w tych audycjach, o to chodzi też w tych audycjach, żeby uczyć się wzajemnie siebie. Jak się będziemy uczyć, jak będziemy informować się, będziemy mądrzejsi, będziemy umieli bardziej być sobą.
I nie bać się tego, że się można pokłócić.
Oczywiście. Ale teraz już odbieram głos moim gościom w studiu, oddajemy głos radiosłuchaczom. Te nasze telefony 655-2355, 655-2356, Polska Północna, Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla tych, którzy są w radiofonii w naszej rodzinie. To jest bezpłatne numery 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, jednak powiem, chociaż w USA to śpią o tej porze za oceanem, ale podaję telefony 655-23-33, 655-23-66. Nie o tej porze, to już nie.
Nie,
o 10. O 10 pomyliłam się.
6 godzin.
Tak, tak, oczywiście. Kierunkowy 48-56 do Polski, a z USA 011-48. Już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Witam serdecznie, pozdrawiam i będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem właśnie jako też człowiek chory pogratulować wam tej pięknej rozmowy, która tak nas ukaja, uspokaja, umacnia wręcz. I takie krótkie świadectwo, bo też jestem chory, a jeszcze mam bardziej chorego kuzena, który nie widzi. No i codziennie jestem u niego i miał taką sytuację, że trzeba było być w szpitalu. I to ciągle gdzieś kogoś spotkam cierpiącego, to mówię, słuchaj, to ofiaruj za kapłanów, bo Ojciec Święty powiedział, że wszystko, swój pontyfikat ofiaruje ludziom chorym, cierpiącym. I dlatego tak bardzo ważne jest to, co kochani robicie, to, że pani taką piękną książkę wydała już w świecie. Gratulujemy i polecamy się właśnie kapłanom, szczególnie Ojcu Świętemu, te nasze cierpienia, które są w zasadzie nie do wypowiedzenia, bo jak się poleci Bogu, to jest po prostu takie uspokojenie. Bardzo dziękuję i przepraszam, że trochę tak przedłużyłem.
Nie, no bardzo się cieszymy z tego telefonu. Można poznać pana imię?
Moje imię Jan, kuzyn Stasiu.
Pan Jan.
On miał po prostu, nie widzi, a jak był ciężko chory u Rydgiera w Krakowie, to po takich ciężkich terapiach dobowych właściwie, było zagrożenie życia. To mówi, wiesz ty co, ja nic nie widzę, ale ja widziałem Ojca Świętego. A jak on wyglądał? Bo tam się nie chciało wierzyć. A wiesz, był tak pięknie na biało ubrany i uśmiechał się. To było piękne jego przeżycie, pomimo, że nie widzi. Kochani, pozdrawiam jeszcze raz Panem
Dziękujemy bardzo
Bogiem,
i wszystkich Pana bliskich również pozdrawiamy. Pana Stanisława również.
Jestem tutaj z ziemi Ojca Rydzyka, powiat Olkuski, Miechowski. Pozdrawiamy te siostry, które w Krakowie dzisiaj zostały wyniesione na ołtarze, które będą umacać kościół. Za co wszystko
no tak, to też jest budowanie mostów, to co siostry
jeszcze pozdrawiamy
robią.
Przede wszystkim prezydenta, żeby się ocknął i dekretem
Pani Janie, halo, to już może...
Żeby mogli wszyscy słuchać w domach.
Szczęść Boże, dziękujemy Panu bardzo. Szczęść Boże. Nie zapominajmy, że audycja nazywa się audycją dla chorych. I proszę, żeby nie, że tak powiem, żebyśmy się trzymali tematu. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałabym powitać wszystkich Państwa w studio, Panią redaktor, Panią Marinę, Panią Małgorzatę i Pana Grzegorza. Zaintrygowała mnie Pani samym, tym jakże krótkim, ale wstępem do swojej książki i na pewno będę starała się dotrzeć do niej. Ponieważ mam taką sytuację, że prowadzę takie domowe swoje hospicjum. Od wielu lat opiekuję się, najpierw się opiekowałam mężem, 4 lata temu niestety go pochowałam. W tej chwili jestem z dwójką rodziców i doświadczam wielu tutaj problemów z ich zdrowiem i oboje mają 90 lat, i tato najbardziej to mi sprawia kłopoty, ponieważ oprócz tam swoich chorób ma choroby otępienne w tej chwili i są problemy tego typu, że ja nie potrafię sobie ze wszystkim poradzić. I pani słowa, że należy jednak się dokształcać i douczać, bardzo, bardzo tutaj mnie naprowadzają na myśl, że powinnam szukać naprawdę tych kompetencji, o których była mowa.
Ale proszę miłość. Pani, jeżeli można wejść pani w słowo, tak. Ale też myślę, że dobrze byłoby, że pani szukała też konkretnej pomocy kogoś jeszcze, bo pani jest obciążona bardzo jednak opieką no, nad dwojgiem osób.
Czuję się obciążona i tym bardziej mam taki problem, ponieważ jak zresztą większość opiekunów, którzy borykają się z opieką nad członkiem swojej rodziny, tak. Ponieważ państwo odbiera nam zasiłek. To już są takie też sprawy troszeczkę polityczne. Nie chciałabym może aż tak mocno...
To są społeczne, to akurat.
Ale no to jest...
Tak, to jest konkretny problem.
Związane z kryzysem, ale po prostu odbiera się nam opiekunom możliwość takiego minimalnego wsparcia. No to jest...
No ale o ile wiem, to pani ma prawo, pani rodzice mają prawo do opieki również, takie za minimalną opłatę. W no, tym wieku
ale
już.
To są wymiarze 2 godzin.
Ale to zawsze, wie pani, 2 godziny, a w tym czasie pani może sobie pójść.
Rozumiem, tylko tu chodzi kwestia no, w tej chwili tego typu, że od 1 lipca ja jestem zmuszona z przyczyn ekonomicznych podjąć jakąkolwiek pracę, żeby jakieś środki na utrzymanie
rozumiem, tak.
zdobyć, a w tej sytuacji nikt mnie nie zastąpi tu w
a
domu.
A skąd pani domowym. Telefonuje?
Zbytgoszczy.
Proszę pani,
chciałam jakiś kontakt z panią redaktor, żeby może jakąś audycję na ten temat, czy jakiś problem tego typu poruszyć. Powstał taki blok Wykluczeni Opiekunowie. Proszę państwa, 7 osób na strajk, który zorganizowaliśmy, to jest za dużo powiedziane. 7 osób zdołało przyjechać, dołączyć się do rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ponieważ oni organizowali swój główny strajk. Nasi tutaj reprezentanci, 7 osób zdołało odejść od łóżek swoich bliskich i pojechać do Warszawy, pokazać się, że jest problem, że państwo nas zupełnie obarczyło teraz problemem, całkowicie zdało... Właśnie tak mnie zaciekawiło, jak pani była w Szwecji. Czy pani może jakieś nam informacje przekazać, jak tam były osoby niepełnosprawne wspierane przez państwo? Czy jest taka możliwość?
Szwecja jest państwem socjalnym bardzo.
Wie pani,
tak?
ja
tylko może, żeby pani nie była może przy mikrofonie.
Mhm. Nie, to nie przeszkadza.
Tak, dobrze, to proszę pani Malino.
Ja się zastanawiam, jak pani odpowiedzieć na ten temat. Ja mogłabym ewentualnie z panią redaktor skontaktować się kiedyś w przyszłości i podać pani redaktor pewne...
Ale ja myślę, że te w tej chwili w internecie można znaleźć tak można dużo znaleźć, różnych tak. informacji. Na pewno ta pomoc socjalna jest może bardziej zorganizowana w Szwecji, ale też nie zapominajmy, że...
To też ona
tak, tu pani Małgorzata,
znaczy,
tak?
Ja mam do pani taką jedną radę. Hospicjum to nie tylko hospicjum stacjonarne. Jest też hospicjum tak zwane domowe, prowadzone i przez różne parafie, i przez... szpitale. Niech pani się zorientuje, bo na pewno w Bydgoszczy funkcjonuje hospicjum domowe, które tak samo wysyła wolontariuszy do domu, tak samo roztacza opiekę socjalną nad pacjentem i tak samo zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską. I na pewno, jeżeli pani poprosi swojego lekarza rodzinnego, na pewno panią skieruje do odpowiednich służb i do hospicjum domowego i tam na pewno znajdzie pani pomoc także i dla siebie, przede wszystkim dla siebie. Mhm. Żeby pani mogła odpocząć, bo pani też należy się odpoczynek i w miarę normalne życie przy tych wszystkich obowiązkach, które na panią spoczęły. Także proszę zorientować się w Bydgoszczy i zapytać lekarza rodzinnego o radę. Na pewno nie wierzę, żeby w Bydgoszczy nie funkcjonowało żadne hospicjum domowe. Na pewno jest.
Tak, dziękuję bardzo pani Małgorzata.
Hospicjum raczej takie medyczne usługi po prostu świadczy, natomiast tu jest potrzebna obecność 24 godziny.
Ale
nie
to
wiadomo,
właśnie są wolontariusze od tego. Przepraszam, że pani wchodzę.
Tak.
Hospicjum domowe zapewnia wolontariuszy, którzy przychodzą i też są w domu. To nie jest tak, że ktoś
może
padnie
gdyby połączyć
i
tę
tak.
pomoc z opieki społecznej tak zwaną.
Tak,
te
i wolontariat
dla taty, dla
na
mamy.
Pewno, na pewno będzie pani tego. Otoczona opieką. Proszę się zorientować i poszukać.
Mhm. Proszę
na pewno będę szukać.
Jest coś takiego jak Centrum Pomocy Rodzinie, taki urząd. w każdym i w Bydgoszczy też jest. I proszę tam mnie zatelefonować i dowiedzieć się, jaka jest możliwość, żeby pani uzyskała pomoc dla swoich starszych rodziców.
No do tej pory, tak jak właśnie pani Marina tutaj mówiła, że miała też takie wrażenie, że robi wszystko najlepiej i najmądrzej.
No tak, ale tak widzi powiem, pani, doszła pani już do takiego etapu, że musi pani znaleźć pomoc, tak?
No moje złamanie nastąpiło właśnie z momentem wejścia w życie tej ustawy, ponieważ no poczułam się zupełnie teraz, no patrząc w swoją przyszłość, możecie państwo mnie rozumieć, że no nie mogę od łóżek odejść, żeby za wiele spraw gdzieś jakiś ruszać i kontaktów szukać. Natomiast takie podstawowe, minimalne zabezpieczenie, które od 2008 roku nam zostało przyznane poprzez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że opiekunom na dorosłe osoby tak samo należy się to minimalne zastąpienie dochodu w przypadku rezygnacji z pracy, tak samo jak rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. I dlatego w tym momencie poczułam się taka zupełnie złamana, zrozgotana, tak, bo poświęcam się całkowicie tutaj.
Proszę pani, domu. Na pewno to ważne jest to, co powiedziała tutaj pani Małgorzata, która ma jednak praktykę. Ta pomoc, pani musi być otoczona kilkoma osobami. Nie może pani być sama i musi pani znaleźć te osoby. To jest główne zadanie w tej chwili pani. No, dobrze, znaleźć dobrze. Opiekę ze strony służb socjalnych dla mamy i taty. Oni są już w takim wieku, że mają ustawowo prawo do opieki. Nie wiem, czy 2 godziny, jak to wygląda, ale 2 godziny mama, 2 godziny tato, prawda? Można to jakoś połączyć. Może jacyś wolontariusze, może z parafii jakiś. Przy mojej parafii na przykład istnieje koło wolontariackie, gdzie musi pani szukać. Nie może pani zostać sama.
No nie mogę, tak. Zwłaszcza, że teraz będę musiała podjąć pracę i jakoś ekonomicznie no, budżet dopinać, prawda?
Rozumiem. Tak, musimy już tę rozmowę skracać, tak, dlatego tak. Że już się też zbliża koniec audycji. Jeszcze odbierzemy jeden, drugi telefon, jeżeli będzie. 655.
Dziękuję i z niecierpliwością czekam na ukazanie książki.
Książka już jest chyba, tak? Książka już jest.
Tak, już się ukazała.
Można... Tak, proszę panie. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć.
Tak, książka już się ukazała, tak.
Także proszę pytać.
Już można kupować, tak jest.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Wszystkiego najlepszego życzymy i życzę przede wszystkim pani siły i takiej determinacji w zorganizowaniu tej opieki, bo ręczę pani, że tę opiekę można zorganizować, ale trzeba troszeczkę jak gdyby mieć siły, ale jak gdyby zaprzeć się troszkę siebie, jak to się mówi.
Prawda? No zawierzyć.
Zawierzyć też. Nie myśleć sobie, jeżeli ktoś panią będzie chciał zbyć. Jeżeli rodzice są w wieku 90 lat, to ustawowo należy im się też wsparcie ze strony służb socjalnych. To tyle mogę powiedzieć. Pozdrawiamy panią i pani rodziców. Słuchamy Radio Maryja.
Halo,
tak,
Szczęść Boże. Barbara przy telefonie, również z Bydgoszczy.
Witamy.
Opiekuję się moją mamą, 81-letnią. Jest chora na Parkinsona od 21 lat i dokładnie chciałam dotknąć tego samego problemu, co moja poprzedniczka. Mianowicie tak naprawdę owszem, niby są, tak, te wszystkie zagwarantowane ustawą formy pomocy, czy to MOPS, czy inne służby, a tak naprawdę wszystko jest obwarowane wysokością dochodu. I są granice, w których my możemy uzyskać darmową pomoc, a jeżeli przekroczymy...
Tak, to jest oczywiste,
złotówkę, tak. Musimy płacić. I to dotyczy również pomocy ze strony MOPS-u na przykład, czy rehabilitacji. Byłyśmy w sytuacji, kiedy godzina pełna rehabilitacji dla mojej mamy była pełnopłatna. Także proszę jednak pamiętać o tym, że cały czas obwarowane są te usługi dochodami.
Ale to wie pani, to jest tak na całym świecie, no wydawane pieniądze publiczne,
dobrze,
one muszą...
Dobrze, ale my jesteśmy całym światem.
Nie, no
w Polsce
pewnie tak, oczywiście.
Są dużo trudniejsze dla rodzin i jesteśmy tego świadomi, tak? Mało tego, tego doświadczamy na co dzień. Ten zabrany nam dodatek pielęgnacyjny rzeczywiście krzywdzi nie tylko opiekunów, ale tak naprawdę dotyka naszych podopiecznych.
Tak, oczywiście.
I to jest coś, z czym się nie możemy zgodzić, dlatego że konstytucyjnie, jak to pani powiedziała, mamy nasi rodzice starzy oczywiście niby mają zagwarantowane, natomiast rzeczywistość jest kompletnie różna od tej ustawowej. W związku z tym należy jak najbardziej wspierać te działania opiekunów, którzy domagają się zachowania tego dodatku pielęgnacyjnego. No i wszelkich dodatków, które służą niepełnosprawnym w rodzinach.
Tak, tak, i tym bardziej, że pani wiele razy, zresztą w tych audycjach mówiliśmy, że opieka zakładowa w instytucjach jest o wiele droższa niż wspomaganie rodziny.
Dokładnie, właśnie tak. Korzystałam z takiej pomocy dwa lata temu. Był jeszcze taki warunek, że nie mogę na przykład mamy zostawić na miesiąc, tylko minimum 3 miesiące. To nie było też łatwe. Oczywiście jest to związane z dochodem dla tego zakładu pielęgnacyjnego, tak? To drenuje kieszeń podopiecznych. Natomiast kompletnie nie rozumiem właśnie takiego obwarowania czasem.
Tak. Pani Barbaro, ja bardzo przepraszam, ale my musimy kończyć audycję.
Jeszcze tylko jedno zdanie.
Tak, proszę.
Nie można skorzystać z pomocy na przykład, tak jak pani mówiła, no na krótki czas chociażby, tak, 2 tygodni takiego urlopowania dla podopiecznego, bo okazuje się, że taką pomoc możemy uzyskać tylko w zakresie 3 miesięcy.
No, ja troszeczkę inne rozwiązania tutaj znam, ale to może to też jest problem jakiegoś takiego, wie pani, pewnego domówienia się może, bo znam sytuację, kiedy się zostawia swoją osobę niepełnosprawną na przykład na 3 tygodnie, na miesiąc. Ale to już jest inne. Musimy kończyć po prostu ten wątek, tę rozmowę. Pozdrawiam panią serdecznie i wszystkiego najlepszego życzę. No i tyle, pani Malino. Kończymy nasze spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor, że tu mogłam być. Tak. I bardzo dziękuję wszystkim państwu, że poświęciliście ten czas, żeby słuchać o tej mojej książce
i o
Dwie kobiety tak. i jedna nadzieja.
Tak, przypomnę radiosłuchaczom, że dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o towarzyszeniu, o byciu z osobą ciężko chorą, z osobą umierającą na kanwie jak gdyby książki Dwie kobiety, jedna nadzieja. Autorką tej książki jest pani Malina Godycka. Książka wydana przez wydawnictwo Flos Carmeli w Poznaniu, już jest w księgarniach. Niezwykle cenna, pomocna książka, ucząca jak być, jak towarzyszyć, jak kontaktować się z osobą, która jest w sytuacji choroby terminalnej. W studiu gościliśmy autorkę książki, panią Malinę Star-Godycką, panią Małgorzatę Wandzio, która jest wolontariuszką w hospicjum w Poznaniu, pana Grzegorza Kaczorowskiego, właśnie z wydawnictwa Flos Carmeli. Dziękuję bardzo wszystkim państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Joasi, która realizowała program, a dziękuję wszystkim, którzy włączyli się czynnie w tę audycję i którzy jakoś tak aktywnie słuchali. Szczęść Boże państwu na 2 tygodnie, bo za tydzień nie będzie audycji. Żegna się Barbara.